Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Lee Childa zatytułowanej 100 milionów dolarów. Przełożył Jan Kraśko. Czyta Maciej Więckowski. Z wyrazami wielkiego szacunku dla mężczyzn i kobiet na całym świecie, którzy robią to wszystko naprawdę. Rozdział pierwszy. Rano dali mu medal, a po południu odesłali go z powrotem do szkółki. Dostał Legię Zasługi, już drugą. Elegancki drobiazg w białej emali z purpurowo-czerwoną tasiemką. Według rozporządzenia Armii Stanów Zjednoczonych numer 608-22 medal ten jest przyznawany za wyjątkowe zasługi tym, którzy pełnią odpowiedzialne funkcje podczas wojny i pokoju. No cóż, formalnie rzecz biorąc, on tę poprzeczkę przeskoczył. Ale doszedł do wniosku, że odznaczono go z tego samego powodu, co przedtem. Był to symbol swojego rodzaju transakcji. Umowy z cyklu weź tę błyskotkę i ani słowa o tym, o co cię prosiliśmy. Tyle, że on zrobiłby to i bez proszenia. Zresztą nie było się czym chwalić. Ot, Bałkany, trochę policyjnej roboty, poszukiwanie dwóch miejscowych kolesi, którzy mieli co ukrywać. Zidentyfikował ich, znalazł, odwiedził i wpakował im po dwie kule w głowę. Wszystko w ramach utrwalania procesu pokojowego. Zabieg okazał się skuteczny, bo w regionie trochę się uspokoiło. Koszt? 2 tygodnie życia i 4 naboje. Nic wielkiego. Rozporządzenie numer 608-22 było zaskakująco niejasne co do sposobu wręczania medali. Mówiło jedynie, że ma się to odbywać ze stosowną ceremonią i w stosownie oficjalnej atmosferze. Co zwykle znaczyło, że uroczystość organizowano w dużej sali ze złoconymi meblami i pękiem flag. I że medal wręczał oficer starszy stopniem od nagradzanego. Richard był majorem z 12-letnim stażem. Ale ponieważ tego samego ranka medale dostali także inni, w tym 3 pułkowników i 2 jednogwiazdkowych generałów, na pokład zawitała gruba ryba z Pentagonu, 3-gwiazdkowy generał. Richard poznał go przed wielu laty w Fort Myer, gdzie facet dowodził batalionem CID, oddziałem dochodzeniówki kryminalnej sił lądowych USA. Łebski gość. W każdym razie na tyle, żeby wykoncypować, dlaczego major żandarmerii wojskowej dostaje Legię Zasługi. Miał to coś w oczach, to spojrzenie. Na wpół drwiące, na wpół poważne. Bierz błyskotkę i morda w kubeł. Może kiedyś robił to samo? Pewnie tak, bo na kurtce galowego munduru miał całą tęczę baretek. W tym 2 legie. Stosowną ceremonię w stosownie oficjalnej atmosferze zorganizowano w Fort Belvoir w Virginii. Blisko Pentagonu, a więc wygodnie dla 3-gwiazdkowej szychy. Dla Richera też, bo miał stamtąd blisko do Rock Creek, gdzie zabijał czas od powrotu z misji. Mniej wygodnie dla oficerów, którzy przylecieli z Niemiec. Najpierw było trochę kręcenia się po sali, trochę gadania o niczym i ściskania rąk, a potem wszyscy ucichli, stanęli na baczność, w rzędzie i zaczęło się. Wymieniano honory, generał przypinał lub zawieszał medale, potem znowu kręcili się trochę po sali, pogadali o niczym i pościskali sobie ręce. Richard przesuwał się powoli w stronę drzwi, chcąc jak najszybciej wyjść, ale nie zdążył, bo dopadł go ten 3-gwiazdkowy. Uścisnął mu rękę, chwycił za łokieć i powiedział: podobno ma pan nowe rozkazy, majorze. Nic o tym nie wiem, odparł Richard. Przynajmniej na razie. Gdzie pan to słyszał? Od mojego sierżanta. Oni tam wszyscy plotkują. Podoficerowie naszej armii to najskuteczniejsza poczta pantoflowa na świecie. Zawsze mnie to zdumiewa. I niby gdzie mnie wysyłają? Dokładnie nie wiadomo, ale gdzieś niedaleko. W każdym razie da się spokojnie dojechać. Ci z parku maszynowego musieli dostać zapotrzebowanie. Kiedy mnie powiadomią? Dzisiaj. Dziękuję. Dobrze wiedzieć. Generał puścił jego łokieć i Richard ruszył dalej, do drzwi. A potem wyszedł na korytarz, gdzie gwałtownie wyhamował przed nim sierżant sztabowy. Wyhamował i zasalutował, zdyszany jak po długim biegu. Pewnie wysłano go z tej części fortu, gdzie nic nikomu nie wręczano, tylko uczciwie pracowano. Panie majorze, wysapał. Generał Garber gratuluje medalu i prosi, żeby wpadł pan do niego, kiedy tylko będzie pan mógł. Dokąd mnie wysyłają, sierżancie? Spytał Richard. Gdzieś niedaleko, odparł sztabowiec. Ale niedaleko daje sporo możliwości. Garber stacjonował w Pentagonie, więc Richard zabrał się z dwoma kapitanami, którzy mieszkali w Belvoir, ale jechali na południową służbę w kręgu B. Generał miał własny pokój. Dwa kręgi w głąb, dwa piętra w górę, strzeżony przez sierżanta przy biurku pod drzwiami, który wstał, wprowadził Richera do gabinetu i zaanonsował jak staroświecki kamerdyner ze staroświeckiego filmu. Potem zrobił mu przejście i chciał wrócić na posterunek, ale Garber go zatrzymał. Niech pan zostanie, sierżancie. I sierżant został. Zrobił spoczni, rozstawił nogi na błyszczącym linoleum i znieruchomiał. Świadek. Niech pan usiądzie, majorze. Richard usiadł na krześle dla gości, takim z nogami z rurek, które ugięło się pod nim i odchyliło do tyłu, jakby powiał silny wiatr. Ma pan nowe rozkazy, oznajmił generał. Co i gdzie? Wraca pan do szkoły. Richard milczał. Rozczarowany? Aha, stąd świadek. To nie była prywatna rozmowa. Sytuacja wymagała wzorowego zachowania. Panie generale, chętnie pojadę wszędzie tam, dokąd wyśle mnie armia. No, widzę, że nie jest pan zadowolony. A powinien pan się cieszyć. Trzeba stale się dokształcać, to wspaniała rzecz. Wracam do jakiej szkoły? Szczegółowe rozkazy otrzyma pan u siebie, powinny już czekać. Długo mnie nie będzie? To zależy od tego, jak bardzo będzie się pan starał. Przypuszczam, że tyle, ile będzie trzeba. Wsiadł do autobusu na parkingu przed Pentagonem i wysiadł dwa przystanki dalej w kwaterze głównej w Rock Creek. Wdrapał się na wzgórze i poszedł prosto do biura. Na środku biurka leżała cienka teczka, na której widniało jego nazwisko, jakieś cyfry i nazwa kursu. Wpływ najnowszych innowacji kryminalistycznych na współpracę międzyagencyjną. W środku było kilka kartek, prosto z kserokopiarki, bo jeszcze ciepłych, w tym oficjalny rozkaz tymczasowego oddelegowania do czegoś, co wyglądało na ośrodek szkoleniowy wydzierżawiony w kompleksie biur w McLean w Virginii. Miał się tam stawić przed 17:00. Ubranie cywilne, kwatery na miejscu. Przydzielono mu również samochód, bez szofera. Włożył teczkę pod pachę i wyszedł. Nikt nie zwrócił na niego uwagi. Nikt się nim nie interesował. Już nie. Zawiódł. Wszystkich rozczarował. Poczta pantoflowa wstrzymała oddech, a on dostał skierowanie na jakiś bzdurny kurs o bzdurnej nazwie. Przestał istnieć. Stał się nikim. Wypadł z obiegu. Co z oczu, to jest serca, jak futbolista przeniesiony na listę kontuzjowanych. Za miesiąc ktoś może sobie o nim przypomni, nagle i tylko na sekundę, i będzie się zastanawiał, kiedy, jeśli w ogóle, ten Richard wróci. A potem równie szybko o nim zapomni. Siedzący przy biurku sierżant zerknął na niego i znudzony odwrócił wzrok. Richard miał niewiele cywilnych ubrań, a niektóre nie były tak naprawdę cywilne. Na przykład spodnie miały około 30 lat i stanowiły część munduru polowego Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Po prostu znał gościa, a ten kolejnego gościa pracującego w magazynie wojskowym, gdzie leżała podobno wielka bela starych ubrań, które trafiły tam przez pomyłkę za prezydentury Lyndona B. Johnsona i z których nigdy się nie rozliczono. Puenta tej opowieści miała być chyba taka, że stare wojskowe portki wyglądają jak nowiutkie spodnie od Ralpha Laurena. Nie żeby Richardowi zależało na jakości spodni, ale $5 za parę robiło wrażenie. Poza tym świetnie leżały. Nienoszone, sztywno złożone, może trochę zalatujące pleśnią, mogły spokojnie wytrzymać kolejne 30 lat. Co najmniej. Cywilne podkoszulki też były wojskowe. Stare, wyblakłe i sprane. Tylko jasnobrązowa kurtka była 100% cywilna. Stara kurtka Levi'sa, pod każdym względem autentyczna, łącznie z czerwoną chorągiewką, tyle że uszyta w seulskiej piwnicy przez matkę jego dawnej dziewczyny. Przebrał się, spakował resztę rzeczy do worka, wziął mundur w pokrowcu i wyniósł to wszystko przed dom, gdzie czekał czarny Chevrolet Caprice. Podejrzewał, że jest to stary wóz patrolowy żandarmerii wojskowej, teraz już na emeryturze, z odklejonymi napisami i gumowymi korkami, w dziurach po antenach i dyskotece na dachu. Kluczyk tkwił w stacyjce. Siedzenie kierowcy było wytarte. Ale silnik odpalił za pierwszym razem. Biegi wchodziły bez zarzutu, a hamulce hamowały. Richard zawrócił, powoli, jak potężnym pancernikiem, opuścił szyby, włączył radio i pojechał do McLean. Kompleks biur wyglądał jak kompleks biur, bo wszystkie wyglądają tak samo. Wszędzie brąz i beż, dyskretne tabliczki z dyskretnymi napisami, ładnie utrzymane trawniki, tu kilka świerczków, tam kilka tuj czy sosenek i rozrzucone po pustym terenie grupki dwóch, trzech niskich budynków służące tym, którzy ukrywają się za przyciemnionymi oknami gabinetów i pod skromnymi, nie rzucającymi się w oczy nazwami. Richard znalazł właściwy numer ulicy i skręcił tuż za wysoką do kolan tabliczką z napisem Rozwiązania Edukacyjne Incorporated, wykonanym czcionką tak prostą, że aż dziecinną. Przed drzwiami parkowały dwa inne Chevrolety Caprice. Jeden czarny, drugi granatowy, obydwa nowsze niż jego. I bardziej cywilne, bo bez gumowych korków i pomalowanych pędzlem drzwi. Nie ulegało wątpliwości, że są to samochody rządowe. Błyszczące i czyste. Oba miały o dwie anteny więcej niż potrzeba by było do słuchania transmisji z meczu bejsbolowego. Z tym, że anteny się różniły. Ten czarny miał krótkie i ostre jak igły, a granatowy długie i wiotkie jak witki. Inne konfiguracje, inne fale radiowe. Dwie różne instytucje. Współpraca międzyagencyjna. Richard zaparkował obok nich i zostawił bagaż w samochodzie. Drzwi, pusty korytarz z wytrzymałą szarą wykładziną i zielonymi iglakami w donicach pod ścianą. Drzwi z napisem biuro, a nieco dalej kolejne z napisem klasa. I te otworzył. W środku zobaczył zieloną tablicę i 20 ławek w rzędach po 5. Każda z półeczką z prawej strony na papier i ołówek. W dwóch z nich siedziało dwóch mężczyzn w garniturach, mniej więcej w jego wieku. Jeden w czarnym, drugi w granatowym, tak jak samochody. Obaj patrzyli prosto przed siebie, jakby rozmawiali i nagle zabrakło im tematów. Ten w czarnym był blady i miał ciemne włosy, niebezpiecznie długie jak na kogoś, kto jeździ rządowym samochodem. Włosy tego w granatowym, też bladego, były krótko przycięte, jak u astronauty. Zresztą wyglądał na astronautę albo gimnastyka, który niedawno zakończył karierę. Kiedy Richard wszedł do klasy, spojrzeli na niego i ten ciemnowłosy spytał: kim pan jest?
Zależy od tego, kim jest pan, odparł Richard.
Pańska tożsamość zależy od mojej?
Tak, bo albo się wam przedstawię, albo nie.
To wasze samochody?
To ważne?
Dają do myślenia.
W jakim sensie?
W takim, że się różnią.
Tak, nasze.
I tak, jest pan w klasie z dwoma przedstawicielami dwóch różnych agencji rządowych. Mają nas uczyć współpracy, dogadywania się z innymi organizacjami. Niech pan tylko nie mówi, że reprezentuje pan trzecią.
Owszem, żandarmerię wojskową, potwierdził Richard.
Ale spokojnie, jestem przekonany, że o 5:00 zaroi się tu od bardzo kulturalnych ludzi. Będziecie mogli mnie olać i zadawać się z nimi.
Ten krótko obcięty podniósł wzrok.
Nie, myślę, że to już wszyscy, cała ekipa. Przygotowali tylko 3 pokoje. Rozejrzałem się.
Rządowa szkółka z 3 uczniami? Zdziwił się Richard. Nigdy o czymś takim nie słyszałem.
Może to my mamy kogoś uczyć. Może uczniowie mieszkają gdzie indziej.
Ta, mruknął ten ciemnowłosy.
To miałoby więcej sensu.
Richardowi przypomniała się rozmowa z Garberem.
Powiedziano mi, że trzeba się stale dokształcać. Odniosłem silne wrażenie, że to mnie będą uczyć. Potem zasugerowano mi, że im ciężej będę pracował, tym szybciej skończę. Dlatego nie sądzę, żebyśmy mieli kogoś szkolić.
Dostaliście podobne rozkazy?
Mniej więcej, mruknął krótko obcięty.
Ten drugi nie odpowiedział. Nie licząc enigmatycznego wzruszenia ramionami, które mogło sugerować, że nawet komuś obdarzonemu bujną wyobraźnią trudno by było zinterpretować jego rozkazy jako zapierające dech w piersi. Casey Waterman, FBI, przedstawił się ten z krótkimi włosami. Jack Reacher, Armia Stanów Zjednoczonych. John White, CIA. Poszedł w ich ślady długowłosy. Uścisnęli sobie ręce i zapadła cisza taka jak wtedy, kiedy Reacher otworzył drzwi. Ze wszystkiego się wystrzelali i zabrakło im tematów. Reacher usiadł w ławce na końcu klasy. Waterman siedział na lewo od niego, White na prawo, obaj przed nim. Waterman nieruchomo jak kamień, lecz ani na chwilę nie tracił czujności. Zabijał czas i oszczędzał energię. Widać było, że robi to nie pierwszy raz. Doświadczony agent, nie jakiś tam świeżak. Tak jak White, z tym, że White był zupełnie inny. Ani przez chwilę nie potrafił usiedzieć na miejscu. Ciągle wiercił się i wił. Wykręcał sobie ręce, mrużył oczy, gapiąc się to w dal, to tuż przed siebie, robiąc dziwne miny, zerkając raz w lewo, raz w prawo, jakby dręczyły go myśli, których za nic nie mógł odpędzić. Analityk, domyślił się Reacher. Facet po latach pracy w świecie niewiarygodnych danych i podwójnych, potrójnych, a nawet poczwórnych mistyfikacji. Miał prawo robić wrażenie zdenerwowanego. Nikt nic nie mówił. Po 5 minutach Reacher przerwał ciszę. Czy my się kiedykolwiek nie dogadywaliśmy? To znaczy FBI, CIA i wojsko? Nic mi o tym nie wiadomo, a wam? Myślę, że wyciąga pan niewłaściwe wnioski, odparł Waterman. Tu nie chodzi o przeszłość, tu chodzi o przyszłość. Oni wiedzą, że już współpracujemy, dzięki czemu mogą nas wykorzystywać. Spójrzmy na pierwszą część nazwy tego kursu. Innowacje i współpraca. A skoro innowacje, to znaczy, że chcą oszczędzać, że będziemy współpracowali jeszcze ściślej. Na przykład dzieląc się laboratoriami, albo zbudują dla nas nowy ośrodek. Tak myślę. Pokażą nam, jak wprowadzić to w czyn. Pogięło ich, czy co? Mruknął Reacher. Laboratoria, harmonogramy, ja się na tym nie znam. Jestem ostatnią osobą, która się do tego nadaje. Tak jak ja, powiedział Waterman. Szczerze mówiąc, nie jest to mój najsilniejszy atut. Gorzej niż pogięło. To kolosalna strata czasu. Dzieje się dużo ważniejszych rzeczy, dodał White, wiercąc się i wijąc, wykręcając ręce. Oderwali pana od pracy? Spytał Reacher. Siedział pan nad czymś? Właściwie to nie. Miałem przejść na inne stanowisko. Akurat zamknąłem pewną sprawę. Myślałem, że z powodzeniem, ale w nagrodę trafiłem tutaj. Trochę optymizmu, kolego. Tu może się pan odprężyć, wyluzować, pograć w golfa. Nie musi się pan niczego uczyć. Laboratoria? CIA ma je gdzieś. Rzadko kiedy z nich korzysta. Właśnie powinienem coś zaczynać. Będę miał 3 miesiące do tyłu. Ale co zaczynać? Nie mogę powiedzieć, odparł White. Komu to przydzielili? Tego też nie mogę powiedzieć. Przynajmniej dobry jest? Drążył dalej Reacher. Nie za bardzo. Może coś przegapić. Tam wszystko się liczy. Niczego nie da się przewidzieć. Przewidzieć w czym? To tajne. Ale to coś ważnego, tak? Dużo ważniejszego niż to. A jaką sprawę pan zamknął? To też tajne. Podpada pod kategorię wyjątkowych zasług dla Stanów Zjednoczonych na odpowiedzialnym stanowisku podczas wojny i pokoju? Że co? Nie zrozumiał White. Albo coś w tym rodzaju. Tak, powiedzmy. I w nagrodę wysłali pana tutaj. Mnie też, wtrącił Waterman. Jedziemy na tym samym wózku. Mógłbym powtórzyć to samo, słowo w słowo. Spodziewałem się awansu, ale na pewno nie takiego. Awansu za co? Spytał Reacher. Po czym? Zamknęliśmy dużą sprawę. Jaką? Bardzo starą. Polowaliśmy na kogoś. I udało się, po tylu latach. Czyli przysłużyliście się krajowi, tak? A co pan z tymi zasługami? Zniecierpliwił się Waterman. Próbuję was porównać i stwierdzam, że prawie niczym się nie różnicie. Jesteście bardzo dobrymi agentami, już starszymi, lojalnymi i godnymi zaufania, dlatego powierzają wam odpowiedzialne zadania. Powierzają i nagradzają zsyłką do durnej szkółki. Pytanie dlaczego? Nasuwają się dwie odpowiedzi. Jakie?
Może to, co robiliście, było kłopotliwe dla pewnych kręgów. Może będą się tego wypierać. Skoro tak, trzeba was ukryć. Co z oczu, to i z serca.
White pokręcił głową.
Nie. Oddźwięk był jak najbardziej pozytywny. I będzie taki przez wiele lat. Dostałem medal w tajemnicy. I osobisty list pochwalny od sekretarza stanu. Zresztą nie muszą niczemu zaprzeczać, bo sprawa była ściśle tajna. Nikt nic nie wiedział.
Richard spojrzał na Watermana.
A pańskie polowanie? Nie narobiło nikomu kłopotów?
Waterman pokręcił głową.
Mówił pan coś o dwóch odpowiedziach. Jaka jest druga? Spytał.
Taka, że to nie jest szkółka.
Tylko co?
Miejsce, gdzie wysyłają dobrych agentów po dopięciu dużej sprawy, odparł Richard.
Waterman zmarszczył brwi. Jakby go nagle olśniło.
Z panem jest tak samo?
Ha, na pewno.
Czemu miałoby być inaczej?
Dlaczego mieliby tu ściągać dwóch zasłużonych, a trzeciego bez zasług?
Richard kiwnął głową.
Dokładnie tak samo. Niedawno wróciłem z misji. Udanej jak cholera, to na pewno. Dziś rano dali mi medal. Na tasiemce taki, na szyję. Za dobrą robotę, czystą i schludną. Nie mieli się czego wstydzić.
Co to była za robota? Spytał Waterman.
Ściśle tajna. Ale według dość wiarygodnych źródeł mogło chodzić o wtargnięcie do pewnego domu i wpakowanie dwóch kul w głowę jego właścicielowi.
Gdzie?
Jedna w czoło, druga za ucho. Tak jest najskuteczniej.
Nie, pytałem, gdzie jest ten dom.
A, to też ściśle tajne. Ale podejrzewam, że gdzieś za granicą. Wiarygodne źródła twierdzą, że w nazwie tego miasta jest od groma spółgłosek i prawie nie ma samogłosek. A potem ktoś powtórzył to w innym domu, następnej nocy. Z równie słusznych powodów. Dlatego można by się spodziewać, że w nagrodę facet dostanie coś więcej niż to. Choćby nowy przydział. Może nawet prawo wyboru kolejnej misji.
Właśnie, zgodził się z nim White.
A ja na pewno nie wybrałbym tego, tylko coś związanego z tym, czym powinienem się teraz zajmować.
Coś ambitniejszego?
Otóż to. Typowe. W nagrodę chcemy dostać coś ambitnego, nowe wyzwanie, a nie bzdurną łatwiznę. Chcemy awansować.
No, oczywiście.
Może jednak awansowaliśmy, myślał na głos Richard.
O coś was zapytam. Przypomnijcie sobie chwilę, kiedy dostaliście rozkaz wyjazdu. Czy przekazano wam go ustnie, twarzą w twarz, czy na piśmie?
Twarzą w twarz, odparł White.
Takich rzeczy nie robi się inaczej.
Czy w pokoju był ktoś trzeci?
Tak, to było poniżające. Sekretarka z administracji z plikiem dokumentów kazał jej zostać. Stała tam i czekała.
Richard spojrzał na Watermana.
U mnie tak samo, powiedział agent. Kazał zostać sekretarce. Normalnie by tego nie zrobił.
Skąd pan wiedział?
Bo u mnie było identycznie. Kazał zostać w pokoju sierżantowi, jakby chciał mieć świadka.
Świadek. O to właśnie chodziło. O pocztę pantoflową. Podoficerowie gadają, plotkują. W ciągu kilku sekund wszyscy dowiedzieli się, że nigdzie mnie nie wysyłają. Że jadę na jakiś głupi kurs o głupiej nazwie. Natychmiast przestałem ich interesować. Zniknąłem z radaru. Jestem przekonany, że wiadomość już się rozeszła. Jestem nikim. Zniknąłem w biurokratycznej mgle.
Wy pewnie też.
Może wasze sekretarki też mają pocztę pantoflową?
Jeśli tak, staliśmy się najbardziej niewidzialnymi ludźmi na ziemi.
Nikt o nas nie pyta, nikogo nie interesujemy.
Nikt nas już nawet nie pamięta.
Szkółka?
Nie można trafić do nudniejszego miejsca.
Dobrze, rzucił White.
Twierdzi pan, że usunęli z radarów trzech niezwiązanych ze sobą, lecz w pełni aktywnych agentów. Po co?
Z radarów to mało, odparł Richard. Siedzimy w klasie. Jesteśmy kompletnie niewidzialni.
Ale dlaczego?
Dlaczego akurat nas trzech? Co nas łączy?
Nie wiem, ale jestem pewien, że chodzi o coś ambitnego.
Może o coś, co trzech dobrych agentów może uznać za zadowalającą nagrodę za dotychczasową służbę.
Gdzie my właściwie trafiliśmy?
Nie mam pojęcia, powiedział Richard.
Ale to nie jest szkoła.
Tego jestem pewny.
Punktualnie o 5:00 z głównej drogi zjechały dwa czarne wany. Skręciły zasięgającą kolan tabliczką i zaparkowały za szewroletami, prostopadle do trawnika, jak dwie ciężkie barykady. Wysiadło z nich czterech mężczyzn w garniturach. Agenci Secret Service albo US Marshals, szeryfowie Policji Federalnej. Rozejrzeli się szybko, skinęli głowami na znak, że teren jest czysty i otworzyli drzwi vanów. Z drugiego wysiadła kobieta. W jednej ręce miała dyplomatkę, w drugiej plik dokumentów. Była w eleganckiej czarnej sukience, do kolan. Takiej, co to może mieć podwójne zastosowanie. Za dnia noszona z perłami w zacisznym gabinecie na ostatnim piętrze luksusowego wieżowca, a wieczorem już z brylantami, na koktajlu czy przyjęciu. Kobieta była starsza od Richera, 10 lat, może nawet więcej. Na pewno przekroczyła 40, ale świetnie się trzymała. Miała jasne włosy średniej długości, bezpretensjonalnie ułożone i na pewno przeczesane ręką. Była wyższa od przeciętnej kobiety, lecz nie szersza. Robiła wrażenie bystrej i rozgarniętej. Z drugiego vana wysiadł mężczyzna, którego Richard natychmiast rozpoznał. Jego twarz ukazywała się w gazetach co najmniej raz w tygodniu. Dużo częściej w telewizji, gdzie ze względu na zajmowane stanowisko królował nie tylko w głównym materiale filmowym, ale i w licznych przebitkach z obrad gabinetowych oraz gorących narad roboczych w gabinecie owalnym. Był to Alfred Radcliffe, doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Specjalista od rzeczy, które mogą się źle skończyć. Prawa ręka prezydenta, jego zausznik. Krążyły plotki, że zbliża się do 70, ale wyglądał dużo młodziej. Jako niedobitek ze starego Departamentu Stanu ocalał mimo zmieniających się wiatrów, to wpadając w łaski nowych szefów, to z nich wypadając, ale ponieważ miał twardy kręgosłup, wytrwał w walce na tyle długo, by załatwić sobie najlepszą pracę ze wszystkich możliwych. Kobieta dołączyła do niego i otoczeni przez czterech agentów w garniturach ruszyli do wejścia. Richard słyszał, jak otwierają się drzwi, potem dobiegły kroki z korytarza, w końcu cała czwórka weszła do klasy, przodem dwóch agentów, którzy od razu stanęli pod tablicą, a za nimi Radcliffe i kobieta w sukience. Ci dotarli do tablicy i nie mając już dokąd iść, zatrzymali się i odwrócili przodem do klasy, dokładnie jak nauczyciel przed rozpoczęciem lekcji. Radcliffe spojrzał na White'a, a potem na Watermana. Jeszcze potem na siedzącego na końcu Richera. W końcu powiedział: panowie, to nie jest szkoła. Rozdział drugi. Kobieta z godnością przykucnęła i położyła na podłodze dyplomatkę i plik papierów. Radcliffe zrobił krok do przodu. Ściągnięto was tu pod fałszywym pretekstem. Nie chcieliśmy rozgłosu. Celowo wprowadziliśmy was w błąd, bo uznaliśmy, że lepsza będzie mała zmyłka. Dyskrecja przede wszystkim, przynajmniej na początku. Zrobił dramatyczną pauzę, jakby czekał na pytania, ale żadne nie padło. Nikt nie spytał nawet na początku czego. Lepiej wysłuchać wszystkiego do końca. Tak zawsze bezpieczniej, zwłaszcza jeśli rozkazy przychodzą z samej góry. Czy któryś z panów, ciągnął Radcliffe, może opisać prostą angielszczyzną politykę bezpieczeństwa narodowego obecnej administracji? Nikt nie odpowiedział. Dlaczego panowie milczą? Waterman ukrył się za długim na 100 kilometrów spojrzeniem, a White wzruszył ramionami, jakby chciał powiedzieć, że ogrom i złożoność problemu wyklucza użycie zwyczajnego języka. Zresztą, czy pojęcia prostoty i zwyczajności nie są przypadkiem subiektywne i jako takie nie wymagają wstępnej dyskusji celem ustalenia właściwej definicji wyjściowej? Podstępne pytanie, rzucił Richard. Twierdzi pan, że naszej polityki nie da się opisać prostymi słowami? Twierdzę, że ta polityka w ogóle nie istnieje. Uważa pan, że jesteśmy niekompetentni? Nie, ale uważam, że świat się zmienia. Lepiej zachować elastyczność. To pan jest z żandarmerii? Tak jest. Radcliffe zrobił kolejną pauzę i powiedział: niewiele ponad 3 lata temu w garażu nowojorskiego drapacza chmur wybuchła bomba. Wielka tragedia osobista rannych i rodzin zabitych, to oczywiste. Ale z globalnego punktu widzenia sprawa stosunkowo małej wagi. Tylko że zaraz po wybuchu świat oszalał. Im uważniej się temu przyglądaliśmy, tym mniej z tego rozumieliśmy. Najwyraźniej wszędzie mieliśmy wrogów, ale nie byliśmy pewni, kim ci ludzie są, gdzie są, dlaczego w ogóle są, co ich łączy, czego chcą, no i oczywiście, co jeszcze szykują. Byliśmy w szczerym polu, ale przynajmniej otwarcie to sobie powiedzieliśmy. Dlatego nie traciliśmy czasu na opracowywanie strategii działania wymierzonej w coś, o czym nawet nie słyszeliśmy. Uznaliśmy, że stworzyłoby to fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Tak więc w chwili obecnej naszą standardową procedurą jest bieganie w kółko, jakby się paliło i waliło, i załatwianie 10 problemów naraz, w miarę jak powstają. Uganiamy się za wszystkim, ponieważ musimy. Za 3 lata z małym kawałkiem rozpocznie się nowe milenium. Stolice wszystkich krajów świata będą świętowały 24 godziny na dobę, co znaczy, że dzień ten będzie największym propagandowym celem w historii naszej planety. Musimy wiedzieć, co ci ludzie knują, żeby ich wyprzedzić, ich wszystkich. Dlatego niczego nie lekceważymy. Nikt się nie odezwał. Nie chodzi o to, że chcę się przed wami usprawiedliwiać, kontynuował Radcliffe. Musicie jednak zrozumieć teorię. Niczego nie zakładamy, ale poruszymy niebo i ziemię. Zajrzymy pod każdy kamień. Nikt o nic nie pytał. Nawet o to, czy każą im zajrzeć pod jakiś konkretny głaz. Lepiej jest nie odzywać się niepytanym i po prostu zaczekać. Radcliffe spojrzał na towarzyszącą mu kobietę. To jest doktor Marianne Sinclair, moja zastępczyni. Dokończę odprawy. Popieram każde jej słowo, a tym samym popiera je prezydent. Powtarzam, każde słowo. Może to kompletna strata czasu i do niczego nie dojdziemy, ale dopóki nie wyłowimy czegoś konkretnego, każdy pomysł ma jednakowy priorytet. Nie będziemy szczędzić sił ani środków. Dostaniecie wszystko, czego zażądacie. Odwrócił się i między 2 ochroniarzami ruszył do drzwi. Słychać było, jak idą korytarzem. Potem zawarczał silnik vana i odjechali. Doktor Sinclair, silne ręce, ciemne nylony i eleganckie szpilki, obróciła pierwszą ławkę przodem do nich, usiadła, założyła nogę na nogę i rzuciła: proszę bliżej. Richard przesiadł się do 3 rzędu i wcisnął do ławki. Siedzieli we 3, patrząc wyczekująco na Sinclair. Miała szczerą, otwartą twarz, ściągniętą przez stres i niepokój. Działo się coś poważnego, to było jasne. Może Garber coś mu jednak podpowiedział. Widzę, że nie jest pan zadowolony, a powinien pan się cieszyć. Może nie wszystko stracone. White doszedł chyba do tego samego wniosku, bo pochylił się do przodu i przestał strzelać oczami. Waterman zastygł bez ruchu. Znowu oszczędzał energię. W Hamburgu, zaczęła Sinclair, jest pewne mieszkanie. W eleganckiej dzielnicy, w miarę centralnie położonej i bardzo drogiej, choć trochę korporacyjnej i z dużą fluktuacją mieszkańców. Od roku wspomniane mieszkanie wynajmuje 4 mężczyzn w wieku 20 kilku lat. Nie są Niemcami. 3 to Saudyjczycy, 4 jest Irańczykiem. Wszyscy 4 robią wrażenie bardzo zlaicyzowanych. Są ogoleni, dobrze ubrani, mają krótkie włosy. Bardzo lubią koszulki polo w pastelowych kolorach, z krokodylkiem na piersi, noszą złote Rolexy i włoskie buty, jeżdżą BMW i bywają w nocnych klubach, ale nigdzie nie pracują. White lekko kiwnął głową, jakby dobrze takie sytuacje znał. Waterman nie zareagował. Wśród miejscowych uchodzą za podrzędnych playboyów. Niewykluczone, że są dalekimi krewnymi bogatych i wpływowych rodzin i przyjechali do Hamburga, żeby się wyszumieć przed powrotem do kraju i podjęciem pracy w Ministerstwie Petrochemii. Innymi słowy, typowe euro-śmieci. Rzecz w tym, że tak nie jest. Odkryliśmy, że zostali zwerbowani przez nowo powstałą organizację, o której niewiele jeszcze wiemy. Jest bogata, mocno dżihadystyczna, paramilitarna w metodach szkolenia i obojętna na pochodzenie narodowe swoich członków. Saudyjczycy współpracują z Irańczykami? To niezwykłe, a jednak tak jest. Tych czterech wyrobiło sobie dobrą opinię w obozach szkoleniowych i rok temu przysłano ich do Hamburga. Mieli zakorzenić się na zachodzie, spokojnie żyć i czekać na dalsze rozkazy, których jak dotąd nie otrzymali. Innymi słowy, są klasycznymi śpiochami. Waterman poruszył się w ławce.
Skąd o tym wiemy?
Irańczyk jest naszym człowiekiem, odparła Sinclair. Podwójnym agentem. CIA prowadzi go z hamburskiego konsulatu.
Odważny chłopak.
Kiwnęła głową. A dzisiaj o takich trudno. Świat się zmienił. Kiedyś nasze ambasady nie mogły opędzić się od chętnych. Przychodzili, pisali błagalne listy. Niektórych odsyłaliśmy z kwitkiem. To były jednak stare komunistyczne czasy i starzy komuniści. Teraz potrzebujemy młodych Arabów, a tacy do nas nie przychodzą.
Ale po co my? Spytał Waterman. Sytuacja jest stabilna. Oni nigdzie nie uciekną.
Jeśli dostaną rozkaz uaktywnienia się, wy dostaniecie go chwilę później, zakładając, że centrala w konsulacie pełni całodobowy dyżur.
Lepiej wysłuchać wszystkiego do końca.
Tak, sytuacja jest stabilna, potwierdziła Sinclair. Nic się tam dotąd nie działo, lecz nagle coś się wydarzyło. Kilka dni temu doszło do malutkiego zgrzytu. Ktoś ich odwiedził. Za jej sugestią przenieśli się do biura. Uznała, że w klasie jest niewygodnie ze względu na ławki i rzeczywiście było, zwłaszcza dla Richera. Miał 1,95 m wzrostu, ważył 113 kilo i bardziej trzymał ławkę na sobie niż w niej siedział. W przeciwieństwie do klasy, w biurze był stół konferencyjny i cztery skórzane fotele z rozkładanymi podnóżkami. Znacznie większy poziom komfortu, o czym Sinclair najwyraźniej wiedziała. Nic dziwnego. Pewnie sama ten obiekt wynajęła, prawdopodobnie poprzedniego dnia, a jeśli nie ona, to jej zastępca. Trzy pokoje i cztery fotele na odprawy. Mężczyźni w garniturach zostali na korytarzu, a ona kontynuowała. Przesłuchaliśmy Irańczyka. Wypytaliśmy go o najdrobniejsze szczegóły i uważamy, że wyciągnął dobre wnioski. Ich gościem był kolejny Saudyjczyk, mężczyzna w ich wieku, podobnie ubrany. Modowa sztampa, krótkie włosy, złoty łańcuch na szyi, krokodylek na koszulce. Nie spodziewali się go. Byli bardzo zaskoczeni. Ale oni są pod pewnym względem jak mafia. W razie potrzeby wtajemniczeni mogą zwrócić się do nich z prośbą o przysługę. Saudyjczyk się na to powołał. Okazało się, że jest kurierem, posłańcem. Nie miał z nimi nic wspólnego. Zajmował się zupełnie czym innym. Po prostu przyjechał do Niemiec i potrzebował bezpiecznej kryjówki. Kurierzy tak wolą. W hotelu zostawiliby ślady. Są na tym punkcie przewrażliwieni, ponieważ nowe siatki mają bardzo duże oczka. Duże oczka to duże utrudnienia w łączności, przynajmniej teoretycznie. Myślą, że podsłuchujemy ich komórki i pewnie podsłuchujemy. Myślą, że czytamy ich e-maile i pewnie wkrótce będziemy to robić. Wiedzą, że otwieramy nad parą ich listy. Dlatego wykorzystują kurierów. Ale ci kurierzy nie noszą walizeczek przykutych łańcuchem do ręki. Przenoszą w głowie pytania i odpowiedzi. Pytanie, odpowiedź. Pytanie, odpowiedź. Jeżdżą tam i z powrotem, z kontynentu na kontynent. To sposób bardzo powolny, lecz całkowicie bezpieczny. Żadnych śladów elektronicznych, żadnych notatek czy listów, nic. Tylko mężczyzna ze złotym łańcuchem na szyi, który skacze z lotniska na lotnisko wraz z milionem takich samych jak on.
Czy Hamburg był jego punktem docelowym? Spytał White.
Czy tylko się tam przesiadał i jechał gdzieś dalej, w głąb Niemiec? Miał coś do załatwienia w Hamburgu, odparła Sinclair.
Ale nie z chłopakami w łańcuchach.
Nie, z kim innym.
Wiadomo, kto go przysłał? Zakładamy, że ci z Afganistanu i Jemenu.
Jesteśmy przekonani, że tak. Ze względu na kolejny zbieg okoliczności.
Jaki?
Spytał Waterman. Posłaniec znał jednego z Saudyjczyków. Statystycznie rzecz biorąc, nie jest to przypadek zbyt niezwykły, ponieważ spędzili 3 miesiące w Jemenie, wspinając się po linach i strzelając z kałasznikowów. Świat jest mały. Dlatego odbyli krótką rozmowę, a nasz Irańczyk próbował ich podsłuchać.
Dużo usłyszał?
Posłaniec czekał na spotkanie, do którego miało dojść 2 dni później. Nie powiedział gdzie, a przynajmniej Irańczyk tego nie słyszał, jednak z kontekstu wynikało, że w miarę blisko. Nie przywoził żadnej wiadomości, miał wiadomość odebrać. Według Irańczyka coś w rodzaju oświadczenia, wstępnej deklaracji. Twierdzi, że tak wynikało z rozmowy. Posłaniec miał jej wysłuchać i zapamiętać. Początek negocjacji, licytacja, pierwsza odzywka. Sinclair kiwnęła głową. Dlatego spodziewamy się, że Saudyjczyk wróci. Przyjedzie co najmniej raz z odpowiedzią, tak lub nie. Domyślamy się, o co chodzi? Spytał White. Nie, ale to coś ważnego. Irańczyk jest tego pewny, ponieważ posłaniec należał do elity bojowników, tak jak on. Musiał zdobyć uznanie przełożonych, bo skąd miałby koszulki, polo, włoskie buty i 4 paszporty? Nie należał do tych, których wykorzystują małe rybki na obu końcach łańcucha pokarmowego. Był posłańcem kogoś z góry, najważniejszych szefów.
Doszło do spotkania? Drążył Waterman.
Tak, wczesnym wieczorem 2. dnia. Saudyjczyk wyszedł na 50 minut.
A potem?
Wyjechał, nazajutrz rano.
Nie było już żadnych rozmów?
Tylko jedna. Za to bardzo ciekawa. Saudyjczyk się wygadał, nie wytrzymał. Powiedział przyjacielowi, co mu przekazano. Ot tak, po prostu. Nie mógł się powstrzymać. Pewnie dlatego, że zrobiło to na nim wrażenie. Sama skala, ogrom kontraktu. Irańczyk mówi, że był bardzo podekscytowany. Pamiętajcie, ci mężczyźni mają po 20 kilka lat.
Co takiego powiedział?
To było otwarcie negocjacji. Propozycja wstępna. Tak jak zakładał Irańczyk. Krótko i na temat.
To znaczy?
Amerykanin chce 100 milionów dolarów. Rozdział 3. Sinclair wyprostowała się i przysunęła bliżej stołu, jakby chciała podkreślić znaczenie swoich słów. Według wszelkich relacji Irańczyk jest człowiekiem bardzo inteligentnym, elokwentnym i wyczulonym na niuanse językowe. Dlatego uważamy, że tak, to był konkretny dezyderat. Podczas tych 50 minut posłaniec spotkał się z jakimś Amerykaninem. Z mężczyzną, ponieważ Irańczyk twierdzi, że gdyby spotkał się z kobietą, na pewno by o tym wspomniał. Jest tego całkowicie pewny. Na spotkaniu Amerykanin zażądał 100 milionów dolarów. Wyznaczył cenę. Za coś. Tak wynikało z kontekstu. Ale na tym przekaz się skończył. Nie wiemy, co to za Amerykanin. Nie wiemy, za co chce 100 milionów. Nie wiemy nawet od kogo.
100 milionów dolarów zawęża krąg potencjalnych kupców,
zauważył White. Nawet jeśli jest to tylko pierwsza propozycja i ostatecznie stanie na 50, to wciąż kupa kasy. Kto ma takie pieniądze? Sporo ludzi. Ale nie na tyle dużo, żeby ich wizytówki nie zmieściły się w jednym rolodeksie. Podchodzimy do tego od złej strony, powiedział Richard. Lepiej znaleźć sprzedającego niż kupującego. Ci ludzie łażą po linach w Jemenie. Na co wyłożyliby 100 milionów dolarów? I który z przebywających w Hamburgu Amerykanów miałby coś takiego na zbyciu?
100 milionów to bardzo dużo pieniędzy, odezwał się Waterman. Ta cena trochę by mnie niepokoiła.
Sinclair kiwnęła głową. Nas też bardzo niepokoi. Brzmi śmiertelnie poważnie. Jak dotąd nigdy o takiej nie słyszeliśmy. Dlatego uruchomiliśmy wszystkie możliwe kanały. Zaalarmowaliśmy wszystkich agentów. Pracują nad tym setki ludzi na całym świecie. Ale to za mało. Znaleźć tego Amerykanina, to wasze zadanie. Jeśli wciąż przebywa za granicą, sprawę przejmie CIA i akcją pokieruje pan White. Jeśli zdążył wrócić do Stanów, zajmie się nią FBI i miejsce pana White'a zajmie agent specjalny Waterman. A ponieważ według statystyk zdecydowaną większość Amerykanów przebywających w Niemczech stanowią wojskowi, major Richard będzie współpracował z panem White'em, agentem Watermanem albo z jednym i drugim. Richard spojrzał na White'a, potem na Watermana i zobaczył wątpliwości w ich oczach, takie same, jak oni bez wątpienia zobaczyli w jego oczach. Personel zjawi się jutro rano wraz z zaopatrzeniem, oznajmiła Sinclair. Możecie panowie zażądać, czego tylko chcecie i kiedy zechcecie. Ale rozmawiać będziecie tylko ze mną, panem Radcliffe'em lub prezydentem, z nikim innym. To jest kwarantanna. Jeśli będzie wam potrzebne pudełko ołówków, przyjdziecie z tym do mnie, pana Radcliffe'a albo do prezydenta. Co w praktyce oznacza, że do mnie. Wszystkie stosowne dokumenty zostaną wystawione w zachodnim skrzydle Białego Domu. Nie wolno wam się zdekonspirować. 100 milionów dolarów to dużo pieniędzy. Dlatego nie wykluczamy, że macza w tym palce ktoś z rządu. Ten Amerykanin może pracować w Departamencie Stanu, Departamencie Sprawiedliwości albo w Pentagonie. Moglibyście rozmawiać nie z tą osobą, co trzeba. Dlatego nie rozmawiajcie z nikim. To zasada numer 2. A zasada numer 1? Spytał Waterman. Zasada numer 1 jest taka, że nie wolno nam spalić Irańczyka. Nie wolno zrobić nic, co mogłoby naprowadzić na jego ślad. Dużo w niego zainwestowaliśmy i będzie nam bardzo potrzebny, bo naprawdę nie wiemy, co się jeszcze wydarzy. Sinclair wstała i ruszyła do drzwi. Wychodząc, dodała: pamiętajcie, jakby się paliło i waliło. Richard wyciągnął się w skórzanym fotelu. White spojrzał na niego i powiedział: to muszą być czołgi albo samoloty. Nasze najbliższe czołgi stacjonują tysiące kilometrów od Jemenu czy Afganistanu, odparł Richard. Trzeba by wielu, bardzo wielu tygodni i tysięcy ludzi, żeby je tam przerzucić. Łatwiej już przetransportować Jemen czy Afganistan do nich. Tak byłoby szybciej i dyskretniej. No to samoloty. Za 100 milionów dolarów na ciemną stronę mocy przeszłoby kilku pilotów. Dwóch, trzech, najwyżej czterech. Chociaż wątpię, żeby Afgańczycy mieli wystarczająco długie pasy startowe. Ale może Jemen ma. Więc teoretycznie to możliwe. Z tym, że samoloty na nic by się im nie przydały. Potrzebowaliby setek ton części zamiennych, setek inżynierów i techników. I tysięcy godzin szkolenia. Zresztą i tak, namierzylibyśmy ich w 5 minut i zniszczyli rakietami. Nie zdążyliby nawet wystartować. Nie wiem, ale można to chyba zrobić nawet zdalnie, bez rakiet. No to inny sprzęt wojskowy, nie ustępował White. Tylko jaki? 1 000 000 karabinów po 100 za sztukę? Nawet tyle nie mamy. Tajemnica wojskowa, spekulował Waterman. Tajne hasło, kod, wzór, mapa, plan czy diagram, jakaś lista, plany systemów zabezpieczających komputery obsługujące największe centra finansowe świata, komercyjny program użytkowy albo łapówka wystarczająca na przepchnięcie jakiejś ustawy we wszystkich 50 stanach. Myślisz, że chodzi o dane? Spytał White. A co innego da się dyskretnie za tyle sprzedać? Brylanty. No ale brylanty to Antwerpia, a nie Hamburg. Narkotyki? Może, ale żaden Amerykanin nie ma zapasu wartego 100 milionów. Kupiec pojechałby raczej do Ameryki Środkowej albo Południowej. A Afgańczycy mają własny mak. Najgorszy scenariusz? Spytał White. To wykracza poza moje kompetencje. Spytaj Radcliffe'a albo prezydenta. A pana zdaniem? A pana? Jestem specjalistą od Bliskiego Wschodu. Dla mnie wszystkie są najgorsze. Zarazki ospy, odparł Waterman. Albo coś w tym rodzaju. Dżuma, broń biologiczna, ebola, jakieś antidotum czy szczepionka. No co by znaczyło, że mają już zarazki? Richard patrzył w sufit. Rzeczy, które mogą się źle skończyć. Widzę, że nie jest pan zadowolony, a powinien pan się cieszyć. Tyle, ile będzie trzeba. Garber był jak krzyżówka. O czym pan myśli? Spytał White. O sprzeczności między zasadą numer 1 i resztą, odparł Richard. Nie wolno nam spalić Irańczyka. Co znaczy, że nie wolno nam zbliżyć się do posłańca, ani nawet obstawić miejsca, do którego by nas doprowadził, bo nie wiemy, że facet w ogóle istnieje. No chyba, że Irańczyk da nam cynk. A to nie jest sprzeczność, powiedział Waterman. To tylko przeszkoda. Znajdziemy sposób, żeby ją obejść. Irańczyk jest im potrzebny. Chodzi o skuteczność działania. Muszą rozpracować tych ludzi z odpowiednim wyprzedzeniem. Rozrysować siatkę, stworzyć bazę danych. Dlatego owszem, powinni skupić się na posłańcach, to oczywiste. ustne pytania, ustne odpowiedzi, tam i z powrotem, z kontynentu na kontynent. Pytanie, odpowiedź, pytanie, odpowiedź. Oni wiedzą wszystko. Są jak kaseta magnetofonowa warta więcej niż 100 zakamuflowanych informatorów, bo znają sytuację ogólną. A Irańczyk? Irańczyk nie ma nic do roboty i zna tylko 4 ściany mieszkania w Hamburgu. Nie można go tak po prostu poświęcić. Mogą go ewakuować, kiedy zwiną posłańca. I dać mu dom na Florydzie.
Posłaniec nic nie powie, rzucił White. 1000-letni plemienny zakaz. Nikt na nikogo nie donosi. Można by go przycisnąć, ale po ostatnich obostrzeniach facet tylko się roześmieje. Dlatego mądrzej jest zatrzymać Irańczyka tam, gdzie jest. Oni naprawdę nie wiedzą, co się kroi. Cynk byłby mile widziany. Nawet pół cynku.
A pan wie, co się kroi? Spytał Richard.
Coś kompletnie porąbanego. To nie to samo, co kiedyś.
Pracował pan już z Radcliffe'em albo z Sinclair?
Nie, nigdy.
A pan?
Nie wybrali nas dlatego, że nas znają. Sprowadził ich na ziemię Waterman. Wybrali nas, bo w krytycznej chwili nie było nas w Hamburgu. Przebywaliśmy gdzie indziej. Jesteśmy czyści i mogli do nas zagadać.
Sinclair powiedziała, że to kwarantanna. I rzeczywiście, tak się tam czuli. 3 facetów odciętych od świata tylko dlatego, że mieli alibi i nie byli zainfekowani. O 7 wyjął bagaże z samochodu i zaniósł je do swojego pokoju, ostatniego z 3 po tej samej stronie korytarza. Pokój wyglądał jak biurowy i prawdopodobnie jeszcze poprzedniego dnia pełnił taką funkcję. Był przestronny, z łazienką. Dyrektorski gabinet. Całkiem, choć zaprojektowany pod biurko, a nie pod łóżko. Żeby zdobyć coś do jedzenia, Richard musiał odpalić silnik starego Chevroleta i pokrążyć po mieście, instynktownie skręcając w uliczki, gdzie mogły kryć się charakterystyczne dla przedmieść restauracje, jakich szukał. Takie, co to nie każdemu się podobają. Jemu zawsze pomagał metabolizm. W pewnej chwili dostrzegł neon i błyszczące aluminium, hen w oddali, obok stacji benzynowej i zjazdu z autostrady. Jadło dajnia, na tyle stara, że prawie autentyczna. Z poobijanymi i powgniatanymi ścianami, z porządnym przebiegiem. Skręcił, zaparkował i otworzył ciężkie chromowane drzwi. W środku było chłodno i jasno od świetlówek. Pierwszą osobą, którą zobaczył, była kobieta. Samotna kobieta w boksie. Jego dawna podwładna ze specjalnej grupy śledczej. Najlepszy żołnierz, z jakim kiedykolwiek służył. I chyba najlepsza, choć zawsze ostrożna, przyjaciółka, jeśli przyjaźń dopuszcza przemilczenia. W pierwszej chwili pomyślał, że to kolejny niezbyt zdumiewający przypadek. Świat jest ostatecznie mały, a w pobliżu Pentagonu kurczył się jeszcze bardziej. Ale potem się zastanowił. W latach sławy i chwały, gdzie służyli razem w 110. specjalnej jednostce dochodzeniowej, była jego sierżantem sztabowym. Dorównywała im pod każdym względem. A pod niektórymi ich przewyższała. Ich wszystkich. Jego chyba też. Biła go na łeb inteligencją. Nie. To nie mógł być przypadek. Nie z nią. Podszedł do stolika. Ani drgnęła. Obserwowała jego odbicie w odwróconej łyżeczce. Usiadł i powiedział: jak się masz, Nigli?